Ja oczywiście pozwolę ci tutaj mówić, bo ty jesteś gospodarzem.
No gospoda, jak się patrzy, tylko ta słoma w butach psuje efekt.
Dobra, lecimy z nowym materiałem, dżentelmeni przy stole. Dzisiaj gościnnie przy mikrofonie.
Jakub, cześć.
Tak, forumowy jak miś, to jeśli śledzicie wątek o wojnie o pierścień, to na pewno rzucił wam się ten nick w oczy. No i tutaj obok ja, miło mi, Irek, porozmawiamy sobie zaraz świeżo po partii w wojnę o pierścień. No jest to trochę taki oszukany na gorąco, bo Kuba, masz ile partii w WOPA?
No, żeby nie skłamać, około 200.
No to ja mam 1-0 mniej, dokładnie była to moja 20 partia, więc doświadczenie jakieś mamy. No tutaj Kuba gra już w to, no nie wiem, z 10 lat?
Nie, 10 to przesadziłeś, Idek, natomiast od 2017 roku gramy regularnie.
No to bardzo regularnie. Okej, okay. Wojna o pierścień. Bardzo ciekawa strategia. To chyba jedna z nielicznych gier w mojej kolekcji, która miała zawsze dychę. Nigdy, nawet jak się pozbyłem tego egzemplarza to ta ocena w moich oczach nie spadła. No ale właśnie kolejny egzemplarz wrócił na półkę. Stęskniłem się za tą grą. No i teraz spróbujmy troszkę przybliżyć osobom, które nie znają w ogóle tytułu. O czym jest gra?
Gra Wojna o pierścień. Jest to druga edycja. Wydana w Polsce przez wydawnictwo Galakta. Jest to gra dla od dwóch do czterech osób, przy czym jest to przede wszystkim dwuosobowa gra. Autorzy gry stworzyli ten tytuł, co dla mnie jest też dosyć istotne, w oparciu o książkową trylogię. Wobec tego wszystkie karty wydarzeń, wszystkie postacie są na podstawie książki, a nie filmu.
Oczywiście chodzi o trylogię Tolkiena, a nie Sienkiewicza. No. Więc okej, okay, mamy tutaj starcie dwóch sił wolnych ludów, czyli tych tak zwanych dobrych, no i sił zła, czyli Saurona i jego popleczników.
No tylko może dodam, że na siły dobra składają się narody Gondoru, Dohanu, elfów, krasnoludów i wolnych ludzi północy, natomiast siły cienia to jest Mordor dowodzony przez Saurona, Isengard i Haradowie i Elsedlingowie.
Okej, jaki jest cel w grze?
Są dwa cele w zasadzie, tak? Mhm. Celem dla sił cienia to jest zdobyć militarnie Śródziemie.
Czyli podbić twierdzę.
Czyli podbić twierdzę i miasta, które punktowo dadzą cieniowi 10 punktów. Lub skorumpować drużynę pierścienia tak, żeby poziom zepsucia powierników pierścienia wyniósł 12.
I Frodo wtedy oddał pierścionek.
Tak jest. Wtedy zwycięstwo jest automatyczne. Natomiast celem sił dobra, tak, wolnych ludów jest zniszczenie tego pierścienia, czyli należy drużyną pierścienia dotrzeć do Szczelin Zagłady. Lub wygrać militarnie. Wydaje się to niemożliwe poprzez
upad sił,
natomiast dzisiaj tak, jest ten wyjątek. Należy tak wygrać,
kiedy spotyka się 20 partii z 200.
Tak jest. Chodzi o to, reasumując, żeby militarnie wolnymi ludami wygrać w ten sposób, żeby łączna wartość punktowa wynosiła
tylko 4.
Tylko 4 i aż 4.
Tak, problem jest w tym, że siły Saurona są nieskończone, a jednak wolne ludy się wykrwawiają i im dłużej trwa rozgrywka, tym coraz słabsi się stają.
Zgadza się.
Okej, pokrótce jeśli chodzi o mechanikę, bo tu jest system, który mi się bardzo osobiście podoba, czyli jeśli chodzi o zagrywanie kart, które definiują zarówno nasze plany co do rozgrywki, one nami w pewien sposób sterują, pokazują nam możliwości, jakie możemy osiągnąć dzięki tym kartom, ale też jest połączenie podczas walki zagrywania kart z kośćmi.
Tak, karty generalnie, ci co może nie wiedzą, są podzielone na pół. Górna część karty jest zagrywana jako wydarzenie. Dolna część karty może być użyta
podczas bitwy.
Podczas bitwy. I im silniejsza jest karta wydarzenia, tym też mocniejszy efekt jest w bitwie. Dlatego czasami jest ten dylemat, co zrobić z taką kartą.
Tak,
czy ją
to jest
poświęcić
bardzo fajne, fajne
na rzecz bitwy, czy jednak przechować na później.
I tak jak widzicie właśnie zarówno na przykładzie tej karty, jak i całej rozgrywki, to tą grę można podzielić na dwa takie elementy postaci bitewnej, jak i przygodowej. Czyli właśnie zwycięstwo bitewne lub przygodowe, czyli kiedy Frodo dostaje się do Szczeliny Zagłady i niszczy pierścień, lub wolne ludy po prostu odpychają natarcie Saurona. Tak samo w kartach widzimy ten podział na przygodę i bitwę. I to jest ten element, który chyba mnie najbardziej urzekł w tej grze. Właśnie ścisłe powiązanie strategii gry wojennej z wątkiem przygodowym.
Tak, wspomniałeś o wątku przygodowym. Tutaj jedną taką z mechanik, która mi się również bardzo podoba, jest motyw ukrytego duchu.
Mhm.
Może pokrótce wytłumaczę, że poduszając się drużyną pierścienia przesuwamy jedynie specjalny znacznik postępu drużyny pierścienia, natomiast sama figurka reprezentująca Froda i Sama pozostaje na planszy. Także gracz cienia nie wie dokładnie, gdzie znajduje się drużyna pierścienia,
tak,
do momentu odkrycia.
To odzwierciedla też element z książki. A powiedz mi, co tak naprawdę po tych 200 partiach cię urzekło w tej grze, że zostałeś przy niej na tak długo? Co ci się najbardziej podoba? Dlaczego?
Znaczy przede wszystkim dlatego, że może to jest trudne do uwierzenia, ale z tych 200 partii każda jest unikalna.
Mhm.
Nic się nie działo dwa razy pod rząd tak samo. Każda partia była inna. Może te partie, te rozgrywki były podobne. Natomiast historia, że tak powiem, ona się pisze podczas tej rozgrywki.
Tak, pamiętam takie zarzuty, jakie się pojawiły jakiś czas po wyjściu gry u nas na polskim rynku, że gra jest do 10 partii, po 10 partiach raczej się już wszystko widziało, no główne siły atakują na Gondor, tam się rozstrzygają losy wojny, no ale nie jest to prawdą zupełnie. Ja też przekonałem się po tych kolejnych partiach, że tak naprawdę to gracze definiują, jaki scenariusz zostanie napisany. I to tutaj to mogę tak naprawdę podpisać się po tym, co powiedziałeś, że w tej grze najbardziej urzeka mnie historia, która się tworzy na naszych oczach.
I zaatakowałeś Gondor.
No tak, ale Gondor szybko padł.
Wbrew, to prawda.
Wbrew scenariuszowi książki, tutaj Gondor szybko odpuścił. No ale Rohan wykwiarencił taką woltę niesamowitą, że nagle znalazł się w twierdzach Saurona. No, pierwszy raz widziałem. Ale to też... No, tutaj rozgrywka z tobą też mi otworzyła oczy na kolejne strategie, możliwości. Zobaczyłem, jak dobrze grać postaciami, z których odłączałeś z drużyny pierścienia. Więc gra tak naprawdę... No graliśmy z dodatkiem Panowie Śródziemia, ale myślę, że wiele osób też to powtarza, że gra jest na tyle kompletna, że można w nią grać i bez
tak
dodatku. Tak naprawdę... Dodatek dodaje takiego smaczku, ale też zbyt wcześnie wprowadzony potrafi zniechęcić bardziej niż pomóc. Dobrze.
No. Na pewno na początku, no, przynajmniej ja zalecam, czy polecam granie w samą grę podstawową. Ponieważ
kilkanaście partii, nie?
Ja dozegrałem około 100 partii, zanim w ogóle włączyłem.
No to widzicie, jaka to jest skala. Tak.
Ja już nie mówię o drugim rozszerzeniu.
Które
Wojownicy Śródziemia, które tak, ja odpuściłem, ja już nie gram, ponieważ według mnie wprowadza za dużo chaosu i za dużo reguł, które też trzeba jednak przyswoić. Tam są nowe nacje.
No ona, mam wrażenie, że zmienia zupełnie charakter rozgrywki, bardziej na militarny, nie?
Bardziej na militarny, ponieważ bardzo potężny oręż dostają na dody wolnych ludów. Mm-hmm. Wobec tego, no ja z moim tutaj, pozdrawiam cię Robert.
Współgraczem.
Współgraczem stałym, moim takim, można powiedzieć, mistrzem w tej grze. Może dzięki któremu dzisiaj udało mi się wygrać i to w sposób, którego ja nie byłem w stanie przewidzieć. Natomiast odpuściliśmy wojowników Śródziemia, bo wojownicy też mają inną wadę.
No.
To tylko na chwilę wrócę do tego dostrzeżenia. Znacznie wydłuża grę.
Okej.
A podstawka plus ewentualnie dostrzeżenie Panowie Śródziemia, to myślę, to są takie... 2 godziny.
No
myślę.
Nie, to za te 2 godziny dla starych wyjadaczy. Ale myślę, że tak raczej zalecałbym naszykowanie się na 3-4.
Na 3,5 może.
A dla początkujących rozgrywek to 5.
To będzie dłużej.
To będzie i 5. Okej, a powiedz mi, patrząc z perspektywy tych rozgrywek, co ci się nie podoba w tej grze? Ewentualnie, nie wiem, może po tej partii nie stwierdzasz,
wiem,
że coś ci się...
Nie wiem, czy mi się nie podoba, natomiast... I tutaj jest dużo zarzutów pod względem losowości, bo mamy 2 rodzaje kości. Pierwsze to są kości akcji, każda kość ma swoją osobną ściankę. W zależności od rzutu takie akcje możemy wykonać. I czasami jest tak, że jesteśmy pod ścianą, no i te kości nie idą, tak? Drugie kości to są kości bitwy, czyli zwykłe sześciościenne
kości. To jeszcze bardziej boli.
I to boli, jak partia jest na tyle wyrównana, a mimo to grasz dobrze, podejmujesz dobre decyzje, a te kości nie chcą wpaść, tak, żeby wynikiem sukcesu osłabić tego przeciwnika. Tutaj może się pojawić kontrargument, z którym się spotkałem, że można tę losowość troszeczkę skontrolować poprzez zagrywanie kart bitwy.
Tak, wzmacnianie
się. I to jest prawda. Mhm. Zarówno
no, ale
cień ma jeśli... taki oręż, ale wolne ludy również...
No ale jeśli nie umiecie rzucać, to i wam karty
to pomogą. Nic to nie da. No.
Specjalnie również na początku rzucaliśmy na stole, ale rzuty nie szły, to zaczęliśmy rzucać na tacce specjalnie.
I poszły.
I poszły wtedy. Tak.
Natomiast druga rzecz z losowością to jest na początku każdej tury dobiera się karty. Wspomnieliśmy na początku o kartach, są 2 talie dla każdej strony. Jedna to jest karta tak zwanej strategii, czyli to są karty wojskowe. Druga to jest karty postaci, czyli na przykład dla Saurona to są karty osłabiające samą drużynę pierścienia.
Albo poruszające bohaterów.
Albo poruszające. I również gracze, tak jak my, znający karty, wiedzący czego potrzebujemy.
To jest fajne.
Jest ta losowość, że no nie trafiamy, albo za wcześnie dobieramy karty, albo za późno też dobieramy. Natomiast ta losowość jest tutaj do pewnego stopnia kontrolowana. Tak?
Znaczy tak, według mnie karty mocno definiują wasz pomysł na strategię.
Myślę, że przede wszystkim kości akcji. To no, jak no, rzucisz, definiuje, widziałeś, że jak ja miałem kości tak, zmuszające ale... mnie wręcz do drużyny, do pchnięcia.
No to tak, ale z drugiej strony, jeśli masz karty, które ci aktywują naród północy, no to skorzystasz z tego. Nie wypuścisz, powiedzmy, bohaterów, żeby aktywować, bo już masz ich aktywowany dzięki karcie.
Oczywiście.
I mam wrażenie, że no powiedzmy, kości i karty piszą scenariusz.
Oczywiście.
To jak my się w nim odnajdujemy, to jest inna historia, ale musimy się z tym liczyć, że daje to nam pewne ograniczenia albo pewne wyzwania. W zależności od tego, jak to nazwiemy, jaką przyjmiemy optykę, no to będzie nas to frustrowało albo po prostu będzie nas rajcowało takie wyzwanie. Więc to jest kwestia tutaj odpowiedzenia sobie na pytanie, ile losowości, czy powiedzmy... ile takiego nakierowania ze strony gry jesteśmy w stanie przyjąć. To się właśnie fajnie spina z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli z tą pisaną historią. Że właśnie mimo tego, że to wymusza na nas jakieś zagrania, to jednak dzięki temu tworzy się ta fabuła. Co mi się nie podoba? No to Mam wrażenie, że chociaż no to może właśnie mnie poprawisz, ale granie właśnie w stałym gronie może wypracować pewne schematy myśleniowe. Znamy się już po kilkudziesięciu partiach na tyle dobrze, że znamy swój styl gry, bo ciężko jest się w tej grze zupełnie przestawić. Nie wiem, jak ktoś gra zachowawczo, nagle wejdzie w rolę atamańskiego kozaka i po prostu zacznie atakować wszem i wobec.
No to ja trochę postaram się tutaj obronić. Się przed tym zarzutem. Tydzień temu właśnie z moim stałym tutaj współgraczem zagraliśmy. Ja pewny siebie, tak, że wiem jak zagra. Mhm. Że wiem, że zostawi kości z wizerunkiem oka, tak, żeby zablokować drużynę pierścienia. A tu się okazało, że odpuścił w ogóle mój towarzysz gry oczy i zagrał tak mocno militarnie.
Tak, bo kości oczu ograniczają ruchy drużynie pierścienia. No.
I tak mnie tutaj zaskoczył, że ja musiałem wręcz iść drużyną pierścienia, żeby przeciwdziałać trochę, czy może inaczej, żeby też uczulić mojego rywala przed tym, że on oczywiście on zdobywa twierdzę po twierdzy wolnych ludów, ale że musi mieć się na baczności, bo w międzyczasie drużyna niezagrożona i to była jedna z nielicznych partii, gdzie całą drogę od Rivendell do Morannonu drużyna przeszła nieodkryta.
No właśnie, to pokazuje też, że tak naprawdę w tego typu grach zawsze coś determinuje nasze ruchy. To nie są pasjanse, że po prostu bawimy się w zdobywanie punktów. Każdy sobie, tylko tak, no albo kości, albo karty, albo działania przeciwnika są dla nas możliwością właśnie wyprowadzenia jakiejś strategii, ale też jednocześnie w jakiś sposób ograniczeniem, więc to musicie się z tym liczyć po prostu wsiadając do tego
I
rodzaju gry.
Tutaj jest też taki aspekt, nie wiem czy wszyscy grający w Wojnę o Pierścień zdają sobie sprawę, że nie można patrzeć tylko na to, co się ma samemu na kościach. Mhm. Ja po wielu sromotnych podaszkach nauczyłem się, że przede wszystkim muszę patrzeć na to, jakie akcje może wykonać i może przeciw mnie wykorzystać mój rywal. Mhm.
Tu bardzo ważna jest zamiana rolami. Grając jedną stroną, odkrywacie jej słabe strony i później wykorzystujecie je po prostu grając z drugą stroną, więc to jest mega fajne. No dobrze, to powiedz mi, twoje powiedz oczekiwania, czy wydaje ci się, że gra jeszcze coś zaoferuje po tych 200 partiach, czy wciąż masz ochotę ją odkrywać, czy jest jeszcze co odkrywać?
Oczywiście, no przede wszystkim muszę zacząć wygrywać z moim mistrzem, tak, bo tutaj jest problem z tym. Natomiast też myślę, że większość... może nie wielbicieli, ale osób lubiących grę Wojna o Pierścień. Myślę, że tak jak ja, czekacie na ostatnie dostrzeżenie Królowie Śródziemia. Galakta już zapowiedziała, że wyda to dostrzeżenie, natomiast nie wiadomo jeszcze, jaki będzie termin. No podejrzewam, że to najwcześniej będzie może druga połowa przyszłego roku, bo na razie jest cisza. Natomiast co tutaj mają wprowadzić? Tutaj mają wprowadzić postacie, które są dotąd wspominane tylko na kartach, czyli to będą królowie i władcy wolnych ludów oraz kilku
królów
cienia, dowódców cienia. Mhm. Będzie to przede wszystkim królowie Brand, Theoden,
i machiny oblężnicze, tak?
Machiny oblężnicze i ma być jakaś nowa jednostka admicienia.
Mm-hmm. No to widzę, że sporo zasięgnąłeś informacji, bo nawet o tym ostatnim nie wiedziałem.
Bo tyle jest w popisie.
Ale no tak zapowiedzi. Nie widziałem właśnie, że ma być nowa jednostka cienia. No
jeżeli
fajnie.
Królowie Śródziemia będą oparci na dostrzeżeniu do pierwszej edycji anglojęzycznej World of the Ring, czyli The Battles of the Field Age, to powinna być to kawaleria Haradu. Mhm. Nie wiem na jakiej zasadzie działa, nie grałem, więc nie znam. Natomiast jeżeli twórcy gdy pójdą tym tropem, to myślę, że możemy się spodziewać właśnie tego. Plus, jak wspomniałeś, machiny oblężnicze.
Ja w ogóle mam wrażenie, że tutaj fani Wojny o Pierścień to są tacy no, zdeterminowani bardzo, żeby nie powiedzieć fanatycy. Rzadko spotkałem się z osobami, które tak już letnio podchodziły do tej gry. Albo ktoś, komuś zupełnie nie pasuje ten rodzaj gry, ta losowość, albo się w tym zakochuje właśnie poprzez, nie wiem, czy spotkałeś się z osobami, które nie znają Tolkiena, nie czytają książek, a mimo wszystko lubią grać w Wojnę o Pierścień? Czy to się jedno z drugim mocno zazębia?
Znaczy na pewno pomaga.
Bo na odnaleźć pewno się tutaj.
To tak jak powiem tutaj na przykładzie, gdy nie zabijajcie, według mnie podobne i takie Stadwood's Rebellia.
No tak, one często są zestawiane ze sobą.
Tutaj mechanicznie bardzo mi się podoba, natomiast no, tak, ja nie jestem fanem Gwiezdnych Wojen i ja kilka razy zagrałem, dałem szansę tej grze, nawet miałem na półce, ale stwierdziłem, że klimat mnie na tyle nie podywa, że nie bawię się tak, jak bardzo chciałem się bawić przy tej grze. Bo gra no, ja jest pamiętam, bardzo ciekawa z nastawieniem.
Z kolegą, który pytał się mnie, czy Luke Skywalker to jest ten dobry, czy zły.
Dlatego tutaj znajomość, tutaj w przypadku, jak już porównujemy tak, filmowej trylogii Gwiezdnych Wojen, jak i prozy Tolkiena, no na pewno pomaga tutaj wczuć się, myślę, że w klimat. Bo tutaj jest ta historia, jest fabuła tak opowiedziana, my sami ją opowiadamy. Tak samo jak w Rebelii zresztą.
Powiedz mi, czy widzisz jakieś zagrożenia w związku z tą grą? Czy coś, to jest taki, po 200 partiach, czy coś ci zgrzyta? Że coś jednak byś zmienił, czy widzisz, że balans, w którą stronę jest przesunięty według ciebie, wygrywa ten albo ten?
Znaczy właśnie tutaj nie ma... No tu na przykładzie dzisiejszej naszej rozgrywki miałeś przewagę,
no już się
ale zapomniałeś o obronie.
Tak, już się witałem z gąską, a ty tą gąskę zarżnąłeś.
I to może nie jest z twojej strony rutyna, bo ja to po prostu moje doświadczenie gry popchnęło mnie, że ja po prostu nie mogłem nie wykorzystać sytuacji. Natomiast jedyne, myślę, zagrożenie to jest jakaś taka rutyna, tak? Że to jest to samo, bo faktycznie jeszcze taki jeden zarzut, który słyszałem, no, że układ początkowy do zmieszczenia sił na mapie jest taki sam.
No właśnie, zaczynamy tak jak scenariusz, no ten sam.
Natomiast no, jeżeli komuś no, to nie odpowiada, to ja zachęcam do skorzystania z oficjalnego
scenariusza
do Złam Drużyny Pierścienia. Jest troszeczkę inaczej się zaczyna. Natomiast mi osobiście to nie przeszkadza, bo za każdym razem rozgrywka toczy się naprawdę w zaskakującym kierunku.
No dla mnie takim zagrożeniem to jest po prostu to tak naprawdę, co wyparło tą grę z półki u mnie, to zachłyśnięcie się innymi tytułami i duża ilość zasad, którą trzeba sobie odświeżyć. Tutaj tak naprawdę po pół roku musimy na nowo siąść do nawet nagrania Adama Chnacika, który jest na YouTubie, trwa chyba tam 3-4 godziny.
Andrzej, Ada, Adam, dla was to może bez różnicy. Ale dla pana Andrzeja Chnacika chyba jest istotne, jak się nazywa.
I zasada po zasadzie sobie odświeżać. To jest, trzeba mieć dużo samozaparcia, żeby wrócić do tej gry. Bo tutaj jest próg wejścia jest wysoki, jeśli bardzo chodzi wysoki. O i zasady i poznawanie, bo tak jak powiedzieliśmy o tych kartach, które determinują naszą rozgrywkę, to samo poznawanie kart to jest jedno, czyli znajomość tych kart jednej i drugiej strony, ale umiejętność odpowiedniego ich wylicytowania, to znaczy nie pozbycia się w głupi sposób tego, co trochę ja dzisiaj zrobiłem i doświadczyłem. Każda karta jest bardzo sytuacyjna i my musimy sobie w pewnym momencie zadać pytanie, czy to jest ten moment na tą kartę, czy jednak trzymać ją na coś poważniejszego. Ja dzisiaj się pozbyłem kilku takich kart, które bardzo później by mi się przydały, więc to jest taka kolejna bolesna nauczka. oprócz kart, znajomości kart, no to znajomość sytuacji na mapie. To jest naprawdę bardzo długa nauka, żeby tak grać, żeby umieć zabezpieczać sobie, tak jak mówisz, iść do ataku, zabezpieczać sobie tył, bo czasem jedna jednostka wystarczy, żeby odpalić jakiś efekt karty i nagle wyratować sobie twierdzę. Pamiętam długi czas, jak grając z Piotrkiem, on cały czas mi powtarzał, nie zostawiaj pustych twierdzy. No i tyle razy
boleśnie, no i to się potwierdziło.
Tego, boleśnie mnie nauczył, że a dzisiaj po przerwie znowu zrobiłem ten sam błąd. Więc jest tutaj dużo, dużo nauki, a niestety tytułów na półce nie ubywa. I to jest dla mnie największe zagrożenie dla tego tytułu. No i drugi to jest ten, to co powiedziałeś, schematy. No ale to już zależy od nas, jak bardzo będziemy chcieli być kreatywni w tę grę. Czy będziemy jechali na... No ale to też nie tak, znaczy pewien styl gry może być taki sam, nie? Bo oczywiście scenariusz będzie różny, bo karty są różne, ale pewien styl gry, tak jak powiedziałem, zachowawczy, bardziej dynamiczny, ale to już od nas zależy, jak będziemy chcieli tutaj zadziałać.
No, natomiast z mojej strony to faktycznie to granie, tak jak na początku wspomnieliśmy, takie regularne, tak? I w zasadzie przez 2 lata to była jedyna gra, w którą ja grałem. No. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja muszę zagrać w coś innego.
Ci zbrzydnie.
Bo inaczej tak, że okay. Ja ją oddam, tak?
No, że no to co ja zrobiłem, sytuacji. Tak? Że...
Ja ją faktycznie na 3 miesiące odstawiłem. Grałem w inne tytuły. I później z wielką chęcią wróciłem do grania. Potrzebowałem przerwy.
No tak, to wszystko.
Zwłaszcza przy takim graniu regularnym. Szkodzi. Tak? Przy takim regularnym.
No ja pamiętam, jak strasznie ta gra się zmieniała w moich oczach z każdą partią. Pierwszą partię, jak zagrałem, to była dla mnie zupełnie inna gra niż jest teraz. Zupełnie co innego widzisz. Zupełnie inaczej podchodzisz do sytuacji na planszy. W pierwszych, pamiętam, partiach dla mnie było w ogóle bezsensem puszczanie tego Frodo, marnowanie kości, żeby ten Frodo sobie szedł gdzieś do tej góry. Mordor i tak pewnie nie dojdzie. A z czasem widać, że to jest no, kluczowy element, który musi po prostu być spełniony. Znaczy musi, nie musi, no ale pozbawiając się tej możliwości wygranej, to często skazujemy się na porażkę, więc na początku to jest takie przesuwanie tych armii w lewo, w prawo, tak bez sensu. A po iluś partiach, no to co zobaczyłem dzisiaj, jak mądrze zarządzałeś tymi właśnie powiernikami pierścienia, no to po prostu robi ogromne wrażenie. Więc ja po tych 20 partiach, no tak, przewagę było widać. Było widać przewagę w kontroli takiej tego, co się dzieje na mapie. Nie wpadanie w panikę i tak dalej, tylko po prostu spokojne, rzeczowe szukanie opcji do rewanżu. Więc no świetny tytuł. Mam nadzieję, że no teraz to już go nie oddam, choćbym miał, tak jak mówisz, zrobić sobie przerwę pół roku czy rok i po prostu za jakiś czas do niej wrócić, ale zostaje na półce i mam nadzieję, że będzie teraz ogrywany. Jest to gra, której warto się uczyć i nauka jest naprawdę niesamowitą zabawą.
No tak jak wspomniałeś na początku, że to jest jedna chyba takie z nielicznych gier, których dałeś dychę.
Tak? Bo często jak sprzedaję grę, no to obniżam ten ranking, żeby sobie wyrzuty sumienia
natomiast
zagłuszyć.
To jest zdecydowanie gra, której ja na Board Game Geeku dałem jak najbardziej zasłużoną 10. Mm-hmm. Również rozszerzenie Panowie Śródziemia dostało 10, no Wojownicy Śródziemia niestety musiałem obniżyć ze względu na te różne takie niuanse dotyczące tego rozszerzenia.
Ale to też ciekawie pokazuje, w jaką stronę chcecie iść grając w tę grę. Czy taką typowo militarną, no to wtedy ładujecie w tych panów. Chociaż pamiętam, że Adam Knacik mówił, że po 50 partiach Wojny o Pierścień...
Andrzej,
to przepraszam.
Przepraszamy cię, Andrzej.
to dopiero zaczął się bawić tym dodatkiem Wojownicy Śródziemia, więc i jeszcze nie bardzo czuł się pewnie w tym. No ty tutaj po 200 partiach stwierdzasz, że ten charakter rozgrywki ci nie pasuje, znaczy, jego świadomie.
Ja Wojowników włączyłem po 2 latach gdyby. No. Mimo, że już miałem na półce, to nie zdecydowałem się, bo stwierdziłem, że ja chcę najpierw ograć podstawkę, później pierwsze rozszerzenie. No i dopiero... Ojejku, po długim czasie zdecydowaliśmy się włączyć. No i pograliśmy może kilkanaście partii i stwierdziliśmy, że jednak wycofamy.
Czyli to była taka upólna decyzja. Nikt nie oponował za tym.
Nikt nie oponował. No. Nikt się nie sprzeciwiał, nikt nie narzucał, ale każdy był zadowolony z decyzji.
No to okej, to myślę, że tak na pierwszy ogień mniej więcej udało nam się wyczerpać temat, bo to takie wrażenia po partii na świeżo, ale no. Myślę, że kiedyś się zbierzemy myśli tak na chłodno i być może zrobi się odcinek tak zwany oskarżony, gdzie zbieramy już taki konkret zarzutów, jeśli chodzi o ten tytuł. No ciekaw jestem, jakie są wasze doświadczenia z tą grą, czy właśnie jednak rebelia, a nie wojna o pierścień, ze względu na klimat i no tam to...
lżejszy ciężar gatunkowy...
Znaczy mechanicznie, kurczę, to jest fajne, że rebelia...
Znaczy rebelia jest prosta.
Znaczy no nie, jeśli chodzi... Mechanice właśnie o to chodzi, bo jest głębia, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, jest tak samo.
To jest easy to learn, hard to master.
Właśnie.
Tak? Jeżeli chodzi o
ale
rebelię.
Tam przypomnienie sobie tej zasad, no to jest kwestia pół godzinki, a tutaj no niestety...
Tutaj no i trochę ci tłumaczyłem. Znaczy no. Przypominaliśmy
sam dodatek, sobie. Mały.
No. Sam dodatek.
Ja coś tam w trakcie dopytałem.
No tutaj jeszcze może, jak już powoli kończymy, to... No. No warto by wspomnieć, my nie graliśmy dzisiaj, co prawda, o tym trybie wieloosobowym.
Też o tym pomyślałem, no.
Ponieważ chyba najbardziej zyskuje, chociaż ja przez długo oponowałem przeciwko graniu w drużynie.
Bo można
przy
na czterech
graczy,
czterech,
można znaczy. Przy trzech, to jest dwóch na jednego. Mhm. A przy czterech graczach to jest dwóch na dwóch i tutaj jest bardzo taka fajna zależność, zaczerpnięta myślę z Tolkienowskiego Władcy Pierścieni, czyli że dwóch graczy grających w jednej drużynie nie może ze sobą rozmawiać w kwestiach decyzji strategicznych.
Nie mają to komórek, też, Saruman nie miał komórki.
To trochę odzodowuje tak, że Saruman używał w Palantiru tak. Dla własnych celów. Gondor z Rohanem był trochę, te relacje trochę podupadały przez lata. Krasnoludy z elfami, przecież wiadomo, że to nie były życzliwe relacje, dopiero przyjaźń Legolasa i Gimlego to odmieniła, tak? Więc to jest bardzo fajnie to zachowane, że dwóch graczy, mimo że grają razem, nie mogą powiedzieć, słuchaj, ty zaatakuj tego, a ja tego. No właśnie tak, nie. Każdy z graczy podejmuje decyzję, nie wiedząc, co planuje drugi. I to jest według mnie fantastyczne.
Przede wszystkim gra wieloosobowa jest dla osób, które już sporo pograły.
I to każdy powinien znać.
Tak, bo jeśli zasiądą osoby, nie wiem, zaawansowane z kimś, kto gra pierwszy raz, to będzie wypaczona
rozgrywka. Dlaczego nie ma sensu?
No, dlatego często się powtarza, że ta gra jest tak naprawdę dwuosobowa, a nie czterech. Ale to nie jest też prawda moim zdaniem. No,
znaczy tutaj gra zyskuje naprawdę w trybie drużynowym.
Tylko musi być...
Tylko to musi być czterech lub trzech, to zależy
starych wyjadaczy.
Ilu was jest. No każdy powinien tę grę mieć ograny.
Tak. Dobra, więc kończymy na dzisiaj. Krótkie podsumowanie po naszej partii na gorąco. Dzięki za wysłuchanie. No i polecamy grę z całego serca, bo jest niesamowity tytuł. Jeśli ktoś lubi właśnie klimat Wojna Pierścień, no i jeszcze tego rodzaju strategię, to będzie zadowolony, mam nadzieję.
Dzięki. Na pewno tak.
Dzięki serdecznie.
Dziękujemy. Dziecinny.